Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
A dziś zapraszam Państwa na rozmowę z panią Karoliną Felberg, publicystką, wykładowczynią na Uniwersytecie, redaktorką dzienników Agnieszki Osieckiej i autorką monumentalnej biografii Osiecka rodzi się ptak. To jest tom pierwszy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Młodą Osiecką poznajemy dzięki dziennikom, którym przygląda się pani już od wielu lat i odniosłam wrażenie, że ona bardzo dojrzale oceniała i opisywała otaczającą ją rzeczywistość.
To prawda, bo to jest dziewczynka, to była dziewczynka, która właściwie w pewnym sensie nie miała dzieciństwa. Ono było zakłócone przez różne wypadki zewnętrzne, takie niezwiązane z nią, tylko po prostu nie tragedie rodzinne, tylko takie tragedie narodowe, społeczne, od których ona w związku z tym, jaką miała konstrukcję psychiczną, nie umiała się zupełnie zdystansować, ponieważ nie umiała nie zajmować się tym, o czym pisały gazety.
Młodzieńcza, ta dziewczęca egzaltacja też w tych dziennikach oczywiście jest obecna, ale jednocześnie umiejętność takiego krytycznego spojrzenia na siebie i na rzeczywistość. Z czego to wynikało? Właśnie z tych doświadczeń?
Chyba tak, chyba z tych doświadczeń, ale też chyba z takiego analitycznego nerwu, który miała, takiego żywiołu, rozdrabniania, nie wiem, włosa na czworo. Trudno mi powiedzieć, to jest taka siła, która jeśli się ją za bardzo wyzyskuje, zamienia się w takie przekleństwo człowieka, nie? Że nigdy nie ma dystansu wobec tego, co się dzieje, tylko ciągle musi analizować. No ja jej tak jakoś współczuję temu dziecku, bo tak sobie pomyślałam, że jej rówieśnicy, którzy też się wychowywali w trudnych czasach, przecież w końcu byli sobie wszyscy rówieśni, łatwiej łapali dystans, byli po prostu dziećmi, pozwalali sobie na dezynwoltury, na wygłupy, a ona tak ciągle była taka spięta, napięta. I czy to były sprawy rodzinne, rozwód rodziców, czy to były sprawy społeczne, polityczne, czy geopolityczne, czy jej własne osobiste, to za każdym razem zamiast tam, gdzie można się czymś bawić, tam, gdzie można się czymś nie przejmować, w końcu to jest problem dorosłych, żeby nam zapewnić opiekę i dobry start, to ona jednak nie. Brała sprawy w swoje ręce, zajmowała się tym, co robią jej rodzice, ich konfliktami, ich problemami, tym, że nie wiem, system w szkole nie tak działa jak trzeba i jakby nadrabiała te wszystkie takie problemy systemowe, tutaj wspierała koleżanki w nauce, tu im pożyczała coś. No tak właśnie tak brała na siebie takie ciężary, które, no jest taki typ altruisty albo, nie wiem, aktywisty, może aktywista to jest lepsze słowo, który zawsze się zajmuje innymi.
Jej ojciec uznawał czasy przedwojenne za swoje najszczęśliwsze lata i wymagał od niej indywidualizmu. Zupełnie inne oczekiwania miała przecież chociażby szkoła, jak Osiecka radziła sobie z tymi sprzecznościami.
Tkwiła w bardzo dużym konflikcie, zarówno moralnym, bo widziała, że to są kwestie ideologiczne, to są kwestie etyczne, jak i osobistym, bo jednak była rozdarta między systemami, systemem rodzinnym a systemem szkolnym, w którym jakby jej osoba, jej podmiotowość miały znaczenie. To znaczy ona po prostu chciała być akceptowana i przez miejsce, w którym się wychowywała, czyli przez domowników, przez mamę, tatę, chciała ich miłości, chciała ich wsparcia, ale też chciała być akceptowana tam, gdzie reguły gry były dokładnie odwrotne, czyli w szkole, która wymagała od niej zupełnie innych kompetencji, innego rodzaju poświęceń, innego rodzaju fokusów. No i to bardzo ją wyczerpowało psychicznie, mam takie wrażenie.
To prawda, że dość szybko straciła wiarę w sprawiedliwy świat?
Nigdy nie straciła wiary, ale bardzo szybko straciła złudzenia, że ten, który nadszedł, albo ten, który właśnie teraz jest, jest sprawiedliwy. I nie dotyczy to wcale PRL-u, ponieważ jak wyjeżdżała na zachód i oglądała sobie to, ten rzekomo idealnie urządzony świat, do którego Polacy tak bardzo tęsknili, to widziała, że on jest równie niesprawiedliwy. Tam po prostu te niesprawiedliwości miały inny sztandar, dotykały właściwie tych samych grup społecznych, ale w inny sposób. Ale niesprawiedliwość pozostawała niesprawiedliwością i ona jakby widziała, co więcej, jak się Polska już transformowała, przecież Osiecka umarła w 96 roku, to też widziała, że ta transformacja jest nierównomierna i dzieje się kosztem znowu tych grup społecznych, którymi się działy poprzednie rewolucje czy zmiany.
Powiedziałam o ojcu i pani też. Matka budziła w niej z jednej strony czułość, ale z drugiej strony ona nie mogła zrozumieć jej słabości, kiedy ojciec odchodził do innej.
No tak, bo to jest kultura, ten XIX i XX-wieczny dyskurs nowoczesnego człowieka, nowoczesnego. To jest kultura silnych jednostek, takich, które przenoszą góry. Nie do tego się urodziły, nie wiem, i mają błękitną krew w sobie, bo urodziły się we właściwym miejscu, prawda, jako książęta. Nie, bo to właśnie jest dyskurs nowoczesnych ludzi. Tylko takich, którzy mocą swojej wyobraźni, mocy jakby talentu, determinacji, sił fizycznych, jeżeli to jest na przykład sportowiec, przenoszą góry, prawda? Osiągają mistrzostwo, są w czymś najlepsi. To jest nowoczesny człowiek. Czy to w kapitalistycznej rzeczywistości, czy to w socjalistycznej rzeczywistości, tutaj kult tych przodowników, tych sportowców, to wszystko. I ona właśnie dlatego uważała, że skoro ona jest nowoczesna, czuje się nowoczesna i chce sprostać wyzwaniom epoki, to musi obrać ścieżkę ojcowską. Tata też był jako artysta takim nowoczesną indywidualnością i takim silnym człowiekiem. No, a w związku z tym nie może sobie pozwolić na słabości, które też trochę dziedziczy po matce, no bo wychowuje się w warunkach, które matka tworzy, więc jakby infekuje się, może dziedziczy to jest złe słowo, infekuje ją matka, o tak. Bardzo chciała uniknąć tego, żeby się stać taką jak matka, bo po prostu wiedziała, że w tej rzeczywistości, nowoczesnej rzeczywistości, tak szalenie szybko się modernizującej, postępowej, słabi ludzie nie mają szans.
Napisała: nieudana miłość to nie jest nieudane życie, natomiast nieudana twórczość to byłoby nieudane życie. Ona w miłości była realistką.
Tak, była realistką, albo inaczej, przedkładała to, o czym przed chwilą mówiłam, czyli stanie się wybitną jednostką, wybitną artystką, pisarką w tym wypadku, przedkładała nad wszystko inne, włącznie z miłością.
A zawsze tak było? Czy zdarzało jej się podporządkowywać swoje potrzeby mężczyźnie i jego racjom?
No jak się raz przez moment próbowała podporządkować, zresztą mężczyźnie, który podobnie jak on wyznawał bardzo podobną, jak ona wyznawał bardzo podobne wartości, czyli też taki kult pewnego rodzaju siły wynikającej z tej modernizującej się rzeczywistości, jak próbowała się właśnie jemu podporządkować w wieku 20 lat, to się skończyło ogromnym dramatem. Energii na to podporządkowywanie się, czy dopasowywanie do pewnego schematu, który on jakby zaproponował, jako tutaj taki schemat, w ramach którego oni we dwójkę mogliby tutaj zmieniać rzeczywistość, być takimi podmiototwórczymi istotami, które wyznaczają innym kierunek, w którym kierunku tutaj powinno to wszystko zmierzać, iść, chcielibyś takimi poetami, liderami, poetami, którzy panują nad wyobraźnią Polaków. No i próbowała się mu troszeczkę podporządkować, bo jako ta słabsza płeć czuła, że to jest jej zadanie w tej relacji i to się skończyło bardzo dramatycznie dla nich jako związku. No się po prostu skończył rozpad w przykrych okolicznościach, ale też niezmiernie wyczerpał ją emocjonalnie, fizycznie. No po prostu przypłaciła to depresją, czyli te eksperymenty z dopasowaniem się do mężczyzn sporo ją kosztowały.
Ona nie widziała siebie jako osiadłej w domu matki i żony, ale jednocześnie takim osiadłem w domu matką i żoną oddawała głos swojej twórczości.
Bo na tym polegała jej praca i jej poczucie sprawiedliwości, że skoro nie wypełniam tego dekalogu, tych głównych 10 przekazań, jak tutaj być porządną, zasadną, sensowną kobietą, prawda? To jest przede wszystkim macierzyństwo i bycie żoną w tamtej epoce jeszcze. I nie wypełnia zbyt skrupulatnie tego dekalogu kobiety, no to przynajmniej będzie wspierać te kobiety, które to robią. I to nie w ten sposób, że tam będzie, nie wiem, wysyłać paczki z darami, bo to nie chodzi o to, żeby je wspierać w ten sposób, tylko chodzi o to, że będzie oddawała im głos, będzie tak opowiadała ich los, jakby one pewnie chciały zostać usłyszane, czyli nie będzie lukrowała ich rzeczywistości, nie będzie udawała, że ona jest sprawiedliwa, dobra, szlachetna, że to wszystko tak jak jest powinno trwać w nieskończoność, tylko tak będzie mówiła, które rzeczy te kobiety bolą, na co zwracać uwagę. No, tak po prostu była była ich literackim talentem, po ich, swoim literackim talentem była po ich stronie, chociaż nie za bardzo była w stanie wejść w ich buty. O tak.
Tyle lat z Osiecką, czy dowiedziała się pani, jaka ona była?
Troszkę, ale nie, no przecież nawet jak, co my wiemy o własnych dzieciach czy mężach, prawda, a co dopiero o bohaterach swoich prac naukowych, badawczych czy literackich, więc no tak, na pewno jest mi z nią blisko, ale no nie siedzę w jej głowie, nie mam dostępu do niej bezpośrednio. Ja tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że mam wrażenie, że to jest taka postać, która trochę oddzieliła się od świata takim pancerzem, to takie rozmaite strategie, które wymyśliła po to, żeby jakoś tak przetrwać w tym trudnym środowisku, jakim jest środowisko twórcze, a zwłaszcza wtedy, kiedy stosunkowo mało kobiet razem z nią w tym środowisku funkcjonowało, więc wymyśliłam sobie, że w związku z tym, że ona jednak rzeczywiście żyła w takim pancerzu, to ja postaram się, przez pancerz to się może przebije, bo to jest pancerz też często retoryczny i to można jakoś zdekonstruować, jakoś to rozgryźć. Ale oczywiście nie dostanę się nigdzie głębiej, tak? Jakby, bo ani pod jej skórę, ani nawet na powierzchni tej skóry. Więc pomyślałam, że może moją funkcją po prostu w tej sytuacji jest bycie jakąś koszulą między tym pancerzem a nią samą. Czymś takim, co może być dla niej, nie wiem, jakąś taką otuliną w tym, no bo tak staram się być po jej stronie. Natomiast no, to jest jednak perspektywa zewnętrzna. No, to jest po prostu koszula.
O książce Osiecka rodzi się ptak, o pierwszym tomie biografii absolutnej rozmawiałam z autorką Karoliną Felberg. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.